Ulisses, taśma 16, ścieżka 2. Modny międzynarodowy światek uczestniczył tego popołudnia en masse w weselu kawalera Jane Wise de Neulan, wielkiego głównego pierwszego naczelnika irlandzkich narodowych leśników, z panną Jodelką i Glastą z Sosnowej Doliny, Lady Sylwestra Wiązem Ocieniona, pani Barbara Miłobrzuska, pani Korona Jesiona, pani Ostrokrzew Orzeszek, panna Daphne Laur, panna Dorota Bambus, pani Clyde Polanka, pani Jarzębina Zielona, pani Helena Winorośl, panna Virginia Pnącze, panna Gladys Buk, panna Olivia Gaik, panna Blanche Klon Srebrzysty, pani Maud Mahoń, panna Myra Myrt, panna Priscilla Czarny Bez, panna Pszczółka Wiciokrzew, panna Gracja Topola, panna Oumimoza San, panna Rachela Cedr, panny Lilia i Róża Bez, panna Osika Drżąca, pani Kitty Mech, panna Wiosenka Gluk, pani Gloriana Palma, pani Liana Bur, pani Arabella Kora Czarna i pani Norma Świętydąb z Dębowa Królewskiego uświetniły ceremonię swą obecnością. Panna młoda, którą prowadził do ołtarza jej ojciec M. Iglasty z Żolędzi, wyglądała niezwykle czarująco w kreacji wykonanej z zielonego, merceryzowanego jedwabiu, upiętej na spodzie o szarym odcieniu zmierzchu, przepasanej szeroką szmaragdową szarfą i zakończonej potrójną falbanką o nieco ciemniejszej barwie. Dobór kolorów został urozmaicony pasami od ramion do talii i wstawkami na biodrach o barwie żołędziego brązu. Dróżki, panna Sosenka Iglasta i panna Limba Iglasta, siostry panny młodej, miały na sobie wielce stosowne stroje w podobnej tonacji z wykwintnym motywem płomiennej róży wszytym w plisy prążkowanej tkaniny i powtórzonym kapryśnie w toczkach o zieleni nefrytu na podobieństwo czaplich piór ubarwionych bladokoralowym odcieniem. Senior Enrique Flor zasiadł przy organach i posługując się swą szeroko znaną umiejętnością zagrał prócz przepisanej muzyki przy mszy weselnej nowy i interesujący układ leśniku oszczędź drzewo to na koniec uroczystości. Opuszczając kościół świętego Fiakra in Horto po uzyskaniu papieskiego błogosławieństwa, szczęśliwi nowożeńcy wpadli w wesoły krzyżowy ogień laskowych orzechów, bukowych żolędzi, liści laurowych, bazi wierzbowych, kępek bluszczu, jagód ostrokrzewu, gałązek jemioły i pędów jarzębiny. Pan i pani Weisl i Glasta Neulan spędzą cichy miodowy miesiąc w czarnym lesie. A nasze oczy wpatrują się w Europę, powiada obywatel. Handlowaliśmy z Hiszpanią, z Francuzami, z Flamandami, zanim te kundle zostały szczeniakami. Hiszpańskie piwo w Galway, barki z winem na barkach wód ciemnych jak wino. I znowu będziemy, powiada żoł. I z pomocą Najświętszej Matki Bożej znowu będziemy, powiada obywatel, waląc się wódą. Nasze puste porty znowu się wypełnią. Queenstown, Kinsale, Galway, Blacksod Bay, Ventry w Królestwie Kerry, Killybeck, trzeci co do wielkości port świata, z lasem masztów, linczów z Galway i orelów z Cavan i O'Kennedych z Dublina, gdy hrabia Desmond mógł zawierać traktaty z samym cesarzem Karolem V i będą znowu, powiada, gdy zobaczymy pierwszy irlandzki okręt wojenny, prujący fale z naszą banderą na dziobie, a nie żadną waszą harfą Tudorów, nie, z najstarszą banderą, pływającą banderą prowincji Desmonda i Tomonda, trzy korony na błękitnym polu, trzej synowie Milesiusa. I łyknął potężnie po raz ostatni z kufla, na szczęście. Bździny i szczyny jak kocie gówno. Krowy w konacht mają długie rogi, żeby jeszcze spróbował z narażeniem życia pojechać tam i wygłosić mowę do tłumów zgromadzonych w Shanagolden, gdzie nie odważy się pokazać nosa, bo Molly Magwiers poszukuje go i przepuści przez niego na wylot promyk słońca za zagrabienie dobytku wypędzonego dzierżawcy. Posłuchajcie, posłuchajcie tego, powiada John Wise. Czego pragniecie? Cesarskiej kawalerii ochotniczej, powiada Lenehan, dla uczczenia tej okazji. Połówkę, Terry, powiada John Wise. I kufel. Terry, śpisz? Tak, proszę pana, powiada Terry. Małą whisky i butelkę alsopu. Dobrze, Brebana. Wgapiony w tę przeklętą gazetę i poszukujący z Alfem sprośnych kawałków zamiast obsługiwać gości. Obrazek z zawodów w biciu łbami. Starają się rozbić sobie nawzajem te swoje przeklęte czaszki. Jeden facet pędzi ku drugiemu z głową pochyloną jak byk na przeszkodę, a drugi, czarna bestia spalona w Omaha, banda łobuzów z prerii w szerokich filcowych kapeluszach, strzela w czarnucha wiszącego na drzewie z wywalonym ozorem, a pod nim pali się stos. Na Boga, powinni go jeszcze utopić w morzu, posadzić na fotel elektryczny i ukrzyżować, żeby mieć pewność, że dobrze wykonali robotę. Ale co powiesz o naszej walecznej marynarce wojennej, powiada Ned, która utrzymuje naszych wrogów z dala. Powiem ci, co o niej myślę, powiada obywatel. Jest to piekło na ziemi. Przeczytaj rewelacje w prasie o chłoście na okrętach ćwiczebnych w Portsmouth. Facet, który pisze o tym, podpisuje się pełen wstrętu. No więc zaczyna nam opowiadać o karze cielesnej i o załodze złożonej z majtków, oficerów i kontradmirałów, stojących w dwuszeregu w trójgraniastych kapeluszach, i o pastorze z protestancką Biblią, który ma być świadkiem kary, i o młodym chłopcu, którego przyprowadzają skomlącego za mamusią i przywiązują do wylotu lufy armatniej. Krwawy bewsztyk i tuzin w tyłek, tak to nazwał ten stary łotr Sir John Beresford, ale współczesny bogobojny Anglik nazywa to batorzeniem portek. I pada John Wise. Znacznie by lepiej uczczono ów zwyczaj, nie ulegając mu, ale go łamiąc. Potem opowiedział nam, że podoficer żandarmerii podchodzi z długą laską, nabiera rozmachu i smaga nią pokrwawiony tyłek tego biedaka, póki tamten nie zacznie wrzeszczeć, żeby go zabito. Taka jest twoja sławetna brytyjska marynarka wojenna, powiada obywatel, która rządzi światem. Faceci, którzy nigdy nie będą niewolnikami, mają jedyny dziedziczny parlament na Bożym świecie, a kraj w rękach tuzina bawełnianych baronów i świń polujących z psami gończymi. Takie jest to wielkie imperium, którym się pysznią, imperium niewolników i chłostanych parobków, nad którym nigdy słońce nie wschodzi, powiada Joe. A cała tragedia polega na tym, powiada obywatel, że oni w to wierzą. Te nieszczęsne jahusy w to wierzą. Wierzą w rózgę, we wszechmocnego biczownika, stworzyciela piekła na ziemi, i w Jacka Tara, syna Kurwiego, który się począł z ducha nadętego, narodząc z marynarki wojennej, umęczon pod krwawym bewsztykiem, był krojony, oblupiony i wyprawiony, wrzeszczał jak jasna cholera, trzeciego dnia wstał z łóżka, posterował ku przystani, siedzi na swej jajecznicy, czekając na dalsze rozkazy, stamtąd będzie harował na życie i będzie mu zapłacone. Ale, powiada Blum, czy dyscyplina nie jest wszędzie taka sama? Chcę powiedzieć, czy nie byłoby tu tak samo, gdyby sile przeciwstawić siłę? Czy nie mówiłem wam? Prawda, jak to, że pije ten porter, gdyby wydawał ostatnie tchnienie, spróbowałby cię przekonać, że śmierć jest życiem. Przeciwstawimy siłę sile, powiada obywatel. Posiadamy naszą większą Irlandię za morzem. Zostali wygnani z domu w czarnym roku 47. Ich lepianki i przydrożne pasterskie szałasy zostały obalone taranami, a Times zatarł ręce i doniósł zajęczosercym Saksonom, że wkrótce będzie tak mało Irlandczyków w Irlandii, jak czerwonoskórych w Ameryce. Nawet wielki Turek przysłał nam swoje piastry. Ale Sassenachowie starali się wyglodzić naród w domostwach, podczas gdy kraj był pełen plonów, które brytyjskie hieny skupywały i sprzedawały w Rio de Janeiro. A wypędzali chłopów całymi stadami, 20 tysięcy zmarło w okrętrumnach. Ale ci, którzy przybyli do krainy wolnych, pamiętają o domu niewoli. Powrócą tu znowu i pomszczą się. To nie tchórze, ci synowie Granwile, obrońcy Catlin i Holahan. Absolutnie słuszne, powiada Blum. Ale mój punkt widzenia. Od dawna już czekamy na ten dzień, obywatelu, powiada Ned. Od czasu, gdy ta biedna, stara kobieta powiedziała nam, że Francuzi są na morzu i wylądowali w Killala. Tak, powiada John Wise. Walczyliśmy za Stuartów, którzy wyparli się nas dla zwolenników Wilhelma, którzy z kolei nas zdradzili. Pamiętaj o Limerick i o rozbitym kamieniu traktatu, Oddaliśmy naszą najlepszą krew w Francji, Hiszpanii, dzikie gęsi. Fontenoy, co? I Sarsfield, i O'Donnell, książę Tetuanu w Hiszpanii, Ulysses Brown z Camus, który był marszałkiem polnym Marii Teresy. Ale co dano nam kiedykolwiek za to? Francuzi, powiada obywatel, banda nauczycieli tańca. Wiesz, co to znaczy? Nigdy nie byli warci złamanego pierdnięcia dla Irlandii. Czy nie próbują teraz uczynić entente cordiale z perfidnym Albionem na proszonym obiedzie UTP? Podżegacze całej Europy zawsze nim byli. Conspuez les Français, powiada Lenehan, wychylając swoje piwo. A jeśli chodzi o Prusaków i Hanowerczyków, powiada Joe, czy nie mieliśmy już dość tych serdelożerczych bękartów na tronie od elektora Jerzego aż po tego niemieckiego młodzika i tę nadętą starą sukę, która zdechła? Jezu, musiałem się roześmiać, kiedy zaczął bajać o tej starej w tych jej wielkich okularach, pijanej jak Bela w królewskim pałacu każdego bożego wieczora. Stara Wik z pucharem wody życia, a Stangret musiał wlec jej cielsko i gnaty, żeby ją położyć do łóżka. Ona ciągnęła go za wąsy i wyśpiewywała mu stare kawałki pieśni o Eren nad Renem i przybywaj, gdzie trunek jest tani, tak. No, powiada JJ, mamy teraz Edwarda pokój czyniącego. Powiedz to głupiemu, powiada obywatel. Więcej jest gnoju niż pokoju w tym chłopaczku. Edward Guelf Wettin. A co myślisz, powiada Joe, o tych świątobliwych chłopaczkach, księżach i biskupach Irlandii, ozdabiających jego pokój w Maynooth barwami wyścigowymi jego szatańskiego majestatu i zawieszających tam wizerunki wszystkich koni, które ujeżdżali jego dżokeje? Hrabia Dublinu nie mniej niż inni. Powinni byli zawiesić tam wszystkie kobiety, które ujeździł, powiada mały Alf. I powiada JJ, wzgląd na niewielką powierzchnię wpłynął na decyzję ich wysokości. Spróbujesz jeszcze jednego obywatelu, powiada Joe. Tak, panie, powiada on, spróbuję. A ty, powiada Joe, jestem ci zobowiązany, Joe, powiadam, oby cień twój nigdy nie zeszczuplał. Powtórzmy tamtą dawkę, powiada Joe. Bloom gadał i gadał z Johnem Wise, bardzo podniecony w tym swoim blotnisto-cielistym melonie na głowie i przewracał tymi swoimi starymi, śliwiastymi ślepiami. Prześladowania, powiada, cała historia świata jest ich pełna. Utrwalają nienawiść pomiędzy narodami. Ale czy pan wie, co to jest naród, powiada John Wise. Tak, powiada Bloom. Co to jest, powiada John Wise. Naród, powiada Bloom, naród to tacy sami ludzie mieszkający w jednym miejscu. Na Boga, powiada Ned, śmiejąc się. Jeżeli tak jest, to jestem narodem, bo mieszkam w tym samym miejscu od 5 lat. No więc oczywiście wszyscy wyśmieli Bluma i powiada on, starając się z tego wykaraskać. Albo mieszkający w różnych miejscach. To pasuje do mnie, powiada Joe. A który jest pański naród, jeśli wolno zapytać, powiada obywatel. Irlandia, powiada Blum. Urodziłem się tu, Irlandia. Obywatel nic nie odpowiedział, tylko przeczyścił gardziel jednym plunięciem i na Boga wypluł ostrygę z czerwonego wybrzeża prosto w kąt. Pchaj się dalej, Joe, powiada, wyjmując chustkę, żeby się wytrzeć do sucha. Proszę, obywatelu, powiada Joe, ujmij to w prawą dłoń i powtarzaj za mną następujące słowa. Wielce ceniona i wzorzyście wyszywana starożytna irlandzka chusta do oblicza, przypisywana Salomonowi z Dromy i Manusowi Tomaltach Och MacDonough, autorom księgi Ballymote, została wówczas okazana i wywołała niezmierny podziw. Nie ma potrzeby zatrzymywać się przy legendarnej urodzie jej narożników, będących szczytem sztuki, na których każdy może odróżnić wyraźnie 4 ewangelistów, ofiarowujących 4 mistrzom swe ewangeliczne symbole, berło z kopalnego dębu, północnoamerykańską pumę, o wiele bardziej szlachetnego króla zwierząt niż ów produkt brytyjski, wtrącimy tu mimochodem, cielaka z Kerry i złotego orła z Carantuoil. Sceny wyobrażone na polu służącym do pochłaniania wydzielin, ukazujące nasze starożytne grody i twierdze, kamienie nagrobne i dworzyszcza, siedliska nauki i złowieszcze głazy, nadal są równie cudownie piękne i ubarwione tak samo delikatnie jak wówczas, gdy iluminatorzy ze Sligo popuszczali wozów swej artystycznej wyobraźni dawno, dawno temu w czasach barmecydów. Glendalough, przepiękne jeziora Killarney, ruiny Clonmancua, opactwo Kong, Dolina Inach i 12 Sosen, Oko Irlandii, zielone wzgórza Talat, Crowpatrick, browary panów Artura Guinnessa, syna i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, brzegi jeziora Nii, Dolina Owoca, wieża Izoldy, obelisk Mapasa, szpital Sir Patricka Dana, przylądek Clio, Dolina Arlow, zamek Lyncha, dom szkocki, związkowy przytulek dla pracujących w Loughlinstone, więzienie Tullamore, wodospady Castle Connell, Kibale McShonachill, krzyż w Monaster Boys, hotel Dziurego, czyściec świętego Patryka, skok łososia, refektarz Maynooth College, dziura Carleya, trzy miejsca narodzin pierwszego księcia Wellingtonu, skała w Cashel, torfowisko Alejna, dom towarowy przy Henry Street, grota Fingala, wszystkie te wzruszające sceny istnieją tam jeszcze dziś dla nas. Piękniejsze dzięki wodom smutku, które przepłynęły po nich i dzięki bogatym inkrustacjom uczynionym przez czas. Pchnij do Dona strunek, powiadam, który jest czyj? Ten jest mój, powiada Joe, jak powiedział diabeł do umarłego policjanta. I ja także należę do rasy, powiada Bloom, która jest znienawidzona i prześladowana. Teraz, także nawet dziś, nawet w tej chwili. Na Boga, mało sobie nie przypalił końców palców niedopałkiem tego swojego cygara. Ograbiani, powiada, lupieni, znieważani, prześladowani. Odbierają nam to, co się nam słusznie należy. Nawet w tej chwili, powiada, unosząc pięść, sprzedawani na licytacjach w Maroku jak niewolnicy albo bydło. Czy mówi pan o Nowym Jeruzalem? Powiada obywatel. Mówię o niesprawiedliwości, powiada Bloom. Słusznie, powiada John Wise. Przeciwstawcie się jej więc siłą, jak mężczyznom przystało. Oto obrazek z kalendarza dla was. Cel dla kuli dum-dum. Ta stara, tłusta gęba stająca naprzeciw paszczy armatniej. Na Boga, dałbym mu do ręki miotłę, gdyby tylko miał na sobie fartuch jak niańka. A potem nagle jakby się zapadł i odmienił w coś całkiem innego, sflaczał jak mokra ścierka. To nic nie daje, powiada. Przemoc, nienawiść, historia, to wszystko. To nie jest życie dla mężczyzn i kobiet z niewagi i nienawiść. I wszyscy wiedzą przecież, że jest to czymś wręcz przeciwnym do tego, czym życie jest naprawdę. Czym, powiada? Miłością, powiada Bloom. Mam na myśli przeciwność nienawiści. Ja muszę teraz odejść, powiada do Johna Wise, tylko za róg do sądu na chwilę, żeby zobaczyć, czy jest tam Martin. Jeżeli nadejdzie, powiedz mu tylko, że za minutkę wracam. Na chwilkę. Któż cię zatrzymuje? I zniknął, jak natłuszczona błyskawica. Nowy apostoł pogan, powiada obywatel. Miłość powszechna. Cóż, powiada John Wise, czy nie tego nas nauczają, miłuj bliźniego twego? Ten facet, powiada obywatel. Oskub bliźniego, to jego motto, miłość moja. Piękny to wzór Romea i Julii. Kochanie kocha kochać kochanie. Pielęgniarka kocha nowego aptekarza. Policjant 14A kocha Mary Kelly. Gertie McDowell kocha chłopca, który ma rower. MB kocha przystojnego dżentelmena. Lichy Han kochać całucha puchow. Słoń Jumbo kocha słońce Alice. Stary pan Verscoil z trąbką przy uchu kocha zezowatą starą panią Verscoil. Człowiek brunatnym McIntoshu kocha panią, która umarła. Jego królewska mość król kocha jej królewską mość królową. Pani Norman W. Tupper kocha oficera Taylora. Ty kochasz pewną osobę, a ta osoba kocha inną osobę, ponieważ każdy kogoś kocha, ale Bóg kocha wszystkich. No, Joe, powiadam. Za twoje najlepsze zdróweczko i pieśń. Krzepko, obywatelu. Hurra, powiada Joe. Błogosławieństwo Boga, Marii, Patryka z wami, powiada obywatel. I unosi kufel, żeby zamoczyć gwizdawę. Znamy tych obłudników, powiada. Wygłaszają kazania i wypróżniają ci kieszenie. I cóż powiecie o Cromwellu i jego żelaznych szeregach, gdy oddawali pod miecz kobiety i dzieci w Drogheda, mając wyryte Bóg jest miłością na wylotach luf armatnich, Biblia. Czy czytaliście ten satyryczny kawałek w dzisiejszym Zjednoczonym Irlandczyku o wodzu Zulusów, który odwiedził Anglię? Cóż to takiego, powiada Joe. Więc obywatel wyciąga jedną ze swych nieodstępnych gazet i zaczyna odczytywać. Delegacja złożona z największych bawełnianych magnatów Manchesteru została przedstawiona wczoraj jego królewskiej mości Alaki z Abe Kuty przez marszałka dworu lorda Kundelbury, aby przekazać jego królewskiej mości serdeczne podziękowania brytyjskich kupców za ułatwienia przyznane im w jego włościach. Delegacja wzięła udział w lunchu, na zakończenie którego ogorzały monarcha podczas wesołego przemówienia przekazanego w wolnym przekładzie przez brytyjskiego kapłana wielebnego Ananiasza Boguchwała Gorognata wyraził swe podziękowania dla masy marszałka i podkreślił serdeczne stosunki istniejące pomiędzy Abiekutą i Imperium Brytyjskim, stwierdzając, że za jeden z największych swych skarbów uważa iluminowaną Biblię, Księgę Słowa Bożego i tajemnicę potęgi Anglii, łaskawie ofiarowaną mu przez białą kobietę wodza, wielką skłołą Wiktorię, z osobistą dedykacją nakreśloną dostojną dłonią królewskiej ofiarodawczyni. Następnie Alaki wzniósł najlepszą whisky irlandzką, toast, na cześć Black and White, pijąc z czaszki swego poprzednika z dynastii Kaka Chaka Chak, zwanego 40 Brodawek, po czym zwiedził największy zakład w Bawełnopolis i nakreślił swój znak w księdze gości, a na zakończenie odtańczył stary abekotański taniec wojenny, podczas którego połknął wiele noży i widelców pośród radosnego aplauzu pracujących w fabryce dziewcząt. Na tej wdowie, powiada Ned, można polegać. Ciekaw jestem, czy zrobił z tej Biblii taki sam użytek, jaki ja bym zrobił. Taki sam, jeno bardziej, powiada Lenehan. A później w owej żyznej krainie szerokolistne drzewo mango rozkwitało niezwykle. Czy to Griffith napisał, powiada John Wise? Nie, powiada obywatel, nie jest podpisane Shanganag. Jest tylko inicjał P. Bardzo dobry inicjał, powiada Joe. Tak właśnie do tego doszło, powiada obywatel. Handel podąża za banderą. No, powiada JJ, jeżeli są gorsi niż ci Belgowie w wolnym państwie Kongo, to muszą być bardzo źli. Czy czytaliście sprawozdanie napisane przez tego człowieka, jak mu tam? Kazemon, powiada obywatel, to Irlandczyk. Tak, to ten, powiada JJ. Gwałcą kobiety i dziewczęta i chłoszczą tubylców po brzuchu, żeby tylko wycisnąć z nich jak najwięcej czerwonego kauczuku. Wiem, dokąd on poszedł, powiada Lenehan, strzelając palcami. Kto? Powiada. Blum, powiada. Sąd to wymówka. Postawił parę szylingów na ulotkę i poszedł zgarnąć szekele. Ten bladooki Beduin, powiada obywatel, który przez całe życie nie postawił złamanego pensa na konia? Tam właśnie poszedł, powiada Lenehan. Spotkałem Bantama Lyonsa, który właśnie szedł postawić na tego konia, ale odwiodłem go od tego. I powiedział mi, że Blum mu tak poradził. Mogę się założyć z wami o co chcecie, że ma z tego 100 szylingów za 5. Jest jedynym człowiekiem w Dublinie, który je ma. Fuks. On sam jest pieprzonym fuksem, powiada Joe. Chwileczkę, Joe, powiadam. Pokaż nam wejście do wyjścia. Tędy, powiada Terry. Żegnaj, Irlandio. Odjeżdżam do Gort. Poszedłem więc w kąt podwórka, żeby wypompować z siebie to i na Boga 100 szylingów za 5. Gdy pozbywałem się mego, ulotka 20 za, pozbywałem się mego balastu, na Boga powiadam do siebie, zauważyłem, że był, te dwa kufle od Joe'ego i jeden z Laterego spływają, że był nieswój, żeby się urwać. 100 szylingów to 5 funtów. A kiedy mieszkali w Fuchs, Szczylburkę, opowiadał mi, kiedy była partyjka kart, mówił, że dziecko jest chore. Na Boga, to musiał być chyba cały galon. A ta obwisłodupa żona mówiła do słuchawki, że ona się czuje lepiej, albo ona, och, na wszystko to uplanowane, żeby mógł zwiać z pulą, jeżeli był wygrany, albo, Jezus, aż byłem pełny. Handel bez zezwolenia, och. Irlandia to mój naród, powiada. Ach, nigdy nie dorównasz tym pieprzonym, to już chyba ostatnia kropla, jerozolimskim, rogaczom. Bądź co bądź, kiedy wróciłem, skakali już sobie do oczu. John Wise mówił, że to Blum podał w imieniu Sinn Féin pomysł Griffithowi, żeby ogłaszał w swoim piśmie wszelkie machinacje przedwyborcze, dobieranie sądów przysięgłych i kanty podatkowe rządu i żeby mianować na całym świecie konsulów, którzy obwoziliby wszystkich, sprzedając irlandzkie towary. Okradając Piotra, żeby dać Pawłowi. Na Boga, To wszystko pójdzie w diabły, jeżeli te obwisło powiekie oczy zaświnią cały kram. Dajcie nam jakąś pieprzoną szansę. Niech Bóg strzeże Irlandię przed takimi pieprzeńcami myszkującymi jak ten tu. Pan Bloom i jego przelewanie z pustego w próżne. A jego stary już przed nim popełniał oszustwa. Stary Matuzalem, Bloom, komiwojażer oszust, który otruł się kwasem pruskim potem, jak zalał cały kraj swymi błyskotkami i diamentami po pensie. Pożyczki przez pocztę na przystępnych warunkach. Każda suma pieniędzy zostanie przesłana za odręcznym pokwitowaniem. Odległość nie gra roli żadnego zabezpieczenia. Na Boga, jest on jak ta koza Lenty McHale'a, która mogła przejść z każdym kawałek drogi. No ale to fakt, powiada John Wise. A oto człowiek, który wam to potwierdzi, Martin Cunningham. I rzeczywiście, kareta dworska zajechała, a w niej Martin i Jack Power, a z nimi facet o nazwisku Crofter czy Crofton, emerytowany urzędnik urzędu podatkowego, oranżysta, którego mają na liście w Blackburn i dostaje pensję, a może to Crawford, walęsający się po kraju na koszt króla. Podróżni zatrzymali się przed wiejską karczmą i zeskoczyli ze swych wierzchowców. Hej, hultaju, zakrzyknął ów, którego postawa zdradzała i że przewodzi onej drużynie. Lotrzyku zuchwały sam tu. Wyrzekł szyto głowicą miecza w otwartą okiennicę donośnie uderzył. Gospodarz wyszedł ku nim, otulając się opończą. Dobrego wieczora życzę wam, panowie, rzekł z usłużnym poklonem. Zakrzątnij się, lotrzyku, zawołał ów, który pukał uprzednio. Zajmij się rumakami naszymi, a gdy o nas mowa, daj nam co masz najlepszego, gdyż klnę się, że wielce nam tego trzeba. Niestety, dobrzy panowie, rzekł gospodarz, dom mój ubogi, a spiżarnia pusta. Nie wiem, co bym mógł ofiarować waszym lordowskim mościom. Jakże to, mój człeku, zakrzyknął drugi z drużyny, mąż nadobnego oblicza. Tak to usługujesz wysłannikom królewskim, panie, odbij beczko? Przemiana natychmiastowa ogarnęła oblicze gospodarza. Wolam o przebaczenie, panowie, rzekł pokornie. Jeśli wysłannikami królewskimi jesteście, niechaj Bóg osłania jego królewską mość, niczego wam nie zbraknie. Przyjaciele króla, niechaj Bóg błogosławi jego królewskiej mości, nie będą pościli w domu moim, ręczę ja za to. Pośpieszaj tedy, zawołał ów podróżny, który jeszcze nie rzekł dotąd słowa, a był on krzepkim żarłokiem, sądząc z postawy. Cóż masz, abyś nam podał? Gospodarz pokłonił się znowu, odpowiadając. Cóż powiecie, moi panowie, na pasztet z młodych gołąbków, parę płatów dziczyzny, comber cielęcy, kaczkę dziką z kruchym boczkiem wieprzowym, głowę dzika z orzeszkami pistacjowymi, misę kremu zacnego, przyprawy korzennej, flaszę starego reńskiego? Na Boga, zawołał ów, który przemówił ostatni. To mi przypadło do smaku, pistacjowe orzeszki. A, zawołał ów, który lico miał nadobne. Ubogie domostwo i pusta spiżarnia zaiste. Oto ucieszny lotrzyk. No więc wchodzi Martin i pyta, gdzie jest Bloom. A gdzie jest, powiada Lenehan. Grabi wdowy i sieroty. Czy to nie fakt, powiada John Wise, to, co mówiłem o Bloomie i Sinn Féinie? Tak jest, powiada Martin. Albo też tak twierdzą. Kto wysunął to twierdzenie, powiada Alf. Ja, powiada Joe, ja jestem twierdza. A pomimo wszystko, powiada John Wise, dlaczego Żyd nie miałby kochać swego kraju jak każdy inny facet? Dlaczego nie, powiada Żydziej, kiedy uzyska zupełną pewność, o jaki kraj chodzi? Czy on jest Żydem, czy poganinem, czy katolikiem, czy metodystą, czy czym u diabła, powiada Net. Albo kim on jest? Bez obrazy, Crofton. Nie chcemy go, powiada Crofter, oranżysta czy też prezbiterianin. Kim jest Junius, powiada Żydziej. Jest on nawróconym Żydem, powiada Martin, z jakiejś miejscowości na Węgrzech. I to on właśnie zaplanował cały system węgierski. Wiemy o tym na zamku. Czy nie jest on kuzynem tego Bluma dentysty, powiada Jack Power? Wcale nie, powiada Martin. To tylko podobieństwo nazwisk. Jego nazwisko brzmiało Wiro, to znaczy nazwisko jego ojca, który się otruł. Zmienił je na mocy aktu prawnego, to znaczy ojciec zmienił. Oto nowy Mesjasz dla Irlandii, powiada obywatel, wyspy mędrców i świętych. No cóż, oni nadal czekają na swego odkupiciela, powiada Martin, jeśli o to chodzi, my także. Tak, powiada JJ. I o każdym chłopcu, który się urodzi, myślą, że to może być właśnie ich Mesjasz. I każdy Żyd jest nieprzytomny z podniecenia, jak słyszałem, póki nie dowie się, czy został ojcem, czy matką. oczekując, że każda nadchodząca chwila będzie następną, powiada Lenehan. Ona Boga, powiada Ned. Trzeba wam było widzieć Bluma, zanim ten jego syn, który umarł, urodził się. Spotkałem go któregoś dnia na południowym targu miejskim, kupującego puszkę odżywki Niva na 6 tygodni przed pologiem żony. James Joyce, Ulysses, taśma 16, koniec ścieżki 2.